Przyjdź Duchu Święty, zapalaj nas w ogień swojej miłości, pańskiej bojaźni. Otwieraj nasze serca na Twoje słowa, to co dla nas przygotowałaś, to co chcesz nam powiedzieć. Niech Twoje słowo będzie jak ożywczy deszcz, a więc coś, co ożywia, co urzeźni naszą glebę, która by wydawała w naszym życiu to, co usłyszymy, by to wydawało owoce. Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję, pokorę głęboką, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoją świętą i nieomylną wolę. Amen. Skoro tu jesteście dalej, to znaczy, że idziemy naprzód, trzeba nam dalej się zmagać, trzeba nam dalej uczestniczyć w tym wszystkim, co tutaj nam proponują. Ufam, że po nocy, jest taka piosenka, po nocy zawsze przychodzi dzień. Ten dzień dla nas nadszedł, oby właśnie dla nas wszystkich był on jak najlepiej przeżyty. I o to też modlimy się podczas tego spotkania, tej konferencji. Wczoraj mówiliśmy o Słowie. Mówiliśmy o tym, który wychodzi. Tym, który wychodzi zawsze, jest nim Chrystus. I On, jak siewca na polu, chociaż ten obraz dzisiaj już może jakoś nam zanika, już nie jest taki może zrozumiały do końca, ale możemy sobie wyobrazić tego, który idzie i rozrzuca te ziarna. I On nie patrzy gdzie. On po prostu rzuca. To jest też dla nas ważne, bo my jesteśmy, bo wy jesteście też tymi, którzy rzucają różne słowa. Jest takie powiedzenie, że nieraz rzucamy słowa na wiatr. Dokładnie. To, co mówimy, czy w szkole, czy na ulicy, gdziekolwiek jesteśmy, to jest też sianie. Tylko pytanie czego? Czy ploteczki, czy jakieś takie, a zobacz, ma nową sukienkę, a ta już, zobacz, już ma trzeciego w tym tygodniu. Czy to jest sianie ziarna tego Bożego? Też jesteśmy siewcami. Po to tu jesteśmy, by uświadamiać sobie, że na mocy Chrztu Świętego jestem siewcą. Jestem namaszczony do tego, by w inny sposób niż to mieli apostołowie, ale jestem też posłany, by też siać, przede wszystkim swoim zachowaniem. To jest coś, co jest najbardziej przemawia, bo słowa nie zawsze, i to też nieraz możemy wypominać, sami nieraz wypominamy, czy to kapłanom, czy siostrom, że mówi co innego, robi co innego. To Ty pokaż swoim życiem, że trzeba inaczej, skoro on nie potrafi, ten czy tamten, o sobie coś tam kupił lepszego już. To Ty pokaż, jak trzeba żyć, aby ktoś inny, patrząc na Ciebie, powiedział: wow, chcę być tak jak On, chcę żyć tak jak On. Słowo siewca wychodzi siać. Sieje w różny grunt. Mówiliśmy o czterech płaszczyznach, czy czterech takich miejscach. Droga, które praktycznie nie ma możliwości, żeby słowo się, to ziarno zasiane, żeby wzrosło. Drugim miejscem jest skała, grunt skalisty. I pamiętamy, że to są ci, którzy przyjmują słowa, więc tak, ono mnie pociąga, to jest to, fajnie gada, naprawdę, mógłbym słuchać do rana. Cieszę się, ale to pozostaje tylko na etapie takiego zachwytu. On jest potrzebny, myślę, ale później nie pogłębiam tego. To znaczy zachwyciłem się, nie wiem, widzę ładną kobietę, ale ona jest fajna. Kurczę, naprawdę chciałbym, nie wiem, nawiązać z nią jakąś relację, ale nie podchodzę do niej, nie zagaduję, nie próbuję jej poznać. To jest to samo. A więc zachwyt, który ma przejść w poznawanie, w pogłębienie, pamiętamy, nie jak kałuża szeroka, a płytka, ale kopać w dół. Kopać w dół. A więc poszukiwać. Jesteśmy takimi poszukiwaczami skarbu. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić do innej przypowieści. Przypowieści myślę, bardzo bliskiej też naszemu sercu. Przypowieści, która, jak ufam, pomoże nam stawać się tymi, którzy rozświetlają ciemności. Po wczorajszym nabożeństwie, które miało miejsce tam w auli po wieczorku zapoznawczym, myślę, że bardzo w dobry i obrazowy sposób mogliśmy zobaczyć, jak rzeczywiście jest. Że my jesteśmy tymi, stajemy się tymi, którzy wchodzą w ciemności. Ale nie w znaczeniu w ciemności grzechu, ale wchodzimy do świata, który jest ciemny, który staje się ciemny. Parę dni temu została taka ustawa o in vitro przegłosowana. Coraz bardziej wchodzimy i spotykamy się z ludźmi, z naszymi kolegami, koleżankami, którzy żyją w ciemności, którzy nie doświadczają światła, nie wiedzą, jak to jest być w świetle. My już wiemy, bo czy przez słowo, które słyszymy, czy przez rozmowy, które też ufam prowadzimy, wymieniamy się różnymi, jak ja to przeżywam. Niekoniecznie od razu o Panu Bogu, ale o problemach, o tym, czego doświadczam. Czy to nawet w zawodach miłości, jakiejś tam nieudanej, czy w innych sprawach. Dzielimy się. Natomiast ludzie żyją w ciemności. I my, tak jak wczoraj, te światła mamy właśnie wejść w te pokłady, by właśnie pokazać, by dostrzec, żeby ktoś zobaczył w końcu, by mógł się przejrzeć, by mógł doświadczyć światła, którym jest Jezus Chrystus. Ale my sami się stajemy. I ta przypowieść, którą zaraz usłyszymy, mówi o tym, że my wpierw sami też nieraz gubimy się, ale jest ktoś, kto wyciąga do nas rękę. Kto jest, kto to taki? Posłuchajmy. Jest to Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, pierwszy werset, 1-7. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, werset od 1-7. Przybliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Przede wszystkim musimy sobie ciągle uświadamiać, że każde słowo, które jest w Piśmie Świętym, nie jest przypadkowe. Przez każde słowo Bóg chce coś do mnie powiedzieć. Nawet słowo i albo słowo albo ma bardzo duże znaczenie. W tym fragmencie, który teraz słyszymy, jest powiedziane tak: przybliżali się do Niego wszyscy grzesznicy i celnicy, aby Go słuchać. Zostało użyte słowo przybliżali się. Możemy pomyśleć, co znaczy przybliżać się. Przybliżać się to nie oddalać się. Nie wiem, czy pamiętacie przypowieść o miłosiernym ojcu albo o synu marnotrawnym. Przez długi czas tak to funkcjonuje. O synu marnotrawnym, taka nazwa. Było dwóch synów, jeden przychodzi młodszy, prosi, żeby ojciec podzielił majątek i odchodzi z tym majątkiem. I odjechał w dalekie strony. Jest użyte takie słowo: odjechał w dalekie strony. A więc co to oznacza? Oddalał się. Od kogo się oddalał? Od ojca. A kim jest ojciec tej przypowieści? Jest Bogiem. A więc syn oddala się od ojca. Tutaj z kolei zostało użyte słowo przybliżali się. To znaczy, możemy zapytać, jaki to jest rodzaj grzeszników? Wyrzucali Jezusowi, że on jada że z celnikami jada, że do nich przemawia, że w ogóle jak on może się karać tymi ludźmi? Przecież to jest nienormalne. To nie jest zatwardziały grzesznik, jak wierzę. Nie taki, który powiedział, ja nie wierzę, ja mam lepszy sposób na życie, ty mi tu nie mów. Ja wiem lepiej, co robić. Nie. Myślę, że to nie tacy grzesznicy. To taki, który się przybliża. To taki, który doświadcza braku miłości Ojca. Przykład? Syn marnotrawny, o którym już wspominałem. On zastanowił się, iluż tu najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, ja tu umieram. I powiedział, zabiorę się i pójdę. To jest ten moment. Zabiorę się i pójdę. On jeszcze nie zaczął wracać, ale pomyślał, kurczę, z ojcem było super. Przynajmniej miałem podstawowe czynniki do funkcjonowania, czyli podstawowe czynności, jak chleb i tak dalej. I pamiętamy, gdy syn zaczyna iść, wtedy ojciec na niego czeka, wybiega. Przybliżali się do niego grzesznicy. Przybliżali się, aby go słuchać. Wczoraj słyszeliśmy podobne słowa. Jezus wyszedł z domu i zebrały się tłumy wokół Niego. Tak słyszeliśmy wczoraj. A dzisiaj słyszymy, że zebrali się, aby Go słuchać. Możemy postawić sobie pytanie, co przekazywał im Jezus? O czym mówił do nich? Co wzbudzał w ich sercach, że oni chcieli Go słuchać? Na pewno łatwiej nam pójść na mszę, gdy, nie wiem, przyjedzie, nie wiem, ojciec Szostak, nie wiem, kogo znacie. No nie wiem, no Jan Paweł II, chociaż on już inaczej do nas przemawia. Ale jak przyjeżdżał, ja pamiętam. Nie wiem, kto tam jeszcze współczesny, takich, których możecie znać. Łatwiej jest kogoś słuchać, takiego, który, powiedzmy, jakoś tak dociera do nas. Oni spotykali się, by go słuchać. Dla nas, reasumując, jest to taki znak, że po prostu byli głodni. Że po prostu byli spragnieni Pana Boga. I dlatego z tego powodu szukali Go. Dlatego nie dawali Mu spokoju. Na innym miejscu mówi Pismo, że nawet nie pozwolili Mu się posilić. Nawet na posiłek nie było czasu. To jest też dla nas kolejna wskazówka i modlitwa o pragnienie serca. Czasem tak jest, że ja bym tak chciał żyć inaczej, no ale w sumie to nie wiem. Nie. Modlić się o pragnienie. Modlić się o głód serca. O to, by Bóg, przede wszystkim, by On zaspokajał pragnienie mojego serca. Bo jeśli On nie zaspokaja mojego serca, to zaspokaja go świat tym, co proponuje. A co On proponuje, to wiemy. Nic wartościowego. On kala nasze serca. On je powoli związuje. On ma czas. On ma czas. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Dzięki Jezusowi wiem, kim jest Ojciec. Wiem, kim jest prawdziwy Ojciec. Choć może w Twoim życiu nie doświadczyłeś takiej miłości, jaką daje Bóg. Ojca, który gdy wraca ze szkoły, nie wiem, cieszy się, zauważy to, że wróciłeś, czy wróciłaś. Gdy widzi, że masz smutną minę, pyta Cię, co się stało. Gdy rozmawia o Twoich zawodach miłosnych, jakichś podkochiwaniach, może nie doświadczasz tego, może tego Ci brakuje. Ojca, który może brał Ci kiedyś, nie boję się tego powiedzieć, brał Ci kiedyś na kolana. Nie w taki sposób, jak dzisiaj świat mówi, zły dotyk. Ojciec, który bierze na kolana, który przytula swoją córkę do serca, który troszczy się o nią, czy syn, gdy ojciec razem z nim brał go, chodź, zniesiemy węgiel do piwnicy. Syn brał jedną grudkę węgla, ojciec całe taczki, ale przyszedł do domu i mówi, matka, dawaj obiad, bo ja z synem złożyłem cały węgiel do piwnicy. syna zasługa taka, ojca taka, ale to syn, bo jemu się należy, bo pracował ze mną. To jest podstawa w relacji ojciec-syn, ojciec-matka, ojciec-córka. Jezus, dzięki niemu wiemy, jaki jest ojciec. Jada z celnikami i grzesznikami. Czyli z kim? Jada z tobą i ze mną. On nie boi się. On nie patrzy, co powiedzą celnicy albo inni. On to ma daleko w tyle. On nie boi się, żeby jadać z tobą. On zaprasza ciebie. Każdego tu zaprasza. To, że nie korzystamy z jego pokarmu, albo nasi bliscy, to jest wybór z naszej strony. On jada z celnikami i grzesznikami. On przyjmuje każdego. Każdego. Nie ma wyjątku. Każdego, kto tylko chce. Każdego, kto pragnie. Każdego, kto prosi go. Prosi ten, kto jest pokorny. Jeżeli ja jestem pyszny, to ja nie potrzebuję twojej pomocy, bo ja sobie sam poradzę. Ja sobie sam poradzę. I to jest taki rodzaj grzeszników, przychodził do Jezusa. Oni przybliżali się do Niego. A On ich, jak na linie, powoli, powoli przyciągał do siebie. Do niektórych mówił, pójdź za mną. Ale o tym będzie za chwilę. Dalej. Kto z was, gdy zgubi, nie zostawia i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? Zobaczcie, chcę zwrócić waszą uwagę na słowa idzie za nią. Jezus, gdy powoływał uczniów, powiedział, pójdź za mną. A więc tak obrazowo, idzie Jezus i ten powołany idzie za nim, za plecami. Czyli wszelkie porażki, tak chcąc to pokazać militarnie, gdy idziemy na wojnę, to Jezus brał wszystko na klatę. Ochraniał ich. Bo tak jak syn, ojciec, który idzie jakieś w ciemności i syn idzie gdzieś tam z boku, trzyma go za rękę, bo się boi, albo idzie za nim, albo za mamą i trzyma się kiecki mamy. Mama bierze wszystko na klatę. Jezus mówi, pójdź za mną. A co słyszymy w tej przypowieści? Słyszymy coś odwrotnego. To grzesznik idzie pierwszy, a Jezus idzie za nim. Ale słyszymy słowa, idzie za nią, aż ją znajdzie. Jezus nie odpuszcza. On idzie do końca. Idzie z tobą gdzie? W ciemności. Idzie z tobą w nieczystość. Idzie z tobą w jakieś chore relacje. Idzie z tobą w jakieś poranione wydarzenia, poranione może sceny z dzieciństwa. On tam idzie za tobą. Idzie za tobą, gdy odpalasz stronę internetową. Idzie za tobą, gdy otwierasz, pomimo niepełnoletności, kolejną puszkę piwa. Gdy pakujesz się z jakimś, któremu zależy tylko nie na tobie, ale na twoim ciele. On idzie za tobą, by cię przyciągnąć. Aż ją znajdzie. On w te wszystkie miejsca idzie za tobą. Nie wiem, czy pamiętacie taki fragment, jak powiedział do Piotra. Piotr mówi, Jezus wpierw mówi, że będzie cierpiał, że będzie musiał już do Jerozolimy, ale tam umrze, ale też zmartwychwstanie. A Piotr mówi, nigdy to na ciebie nie przyjdzie, mistrzu. Ja do tego nie dopuszczę. A Jezus mówi mu, zejdź mi z oczu, szatanie. Dlaczego Jezus tak powiedział do Piotra, pierwszego papieża? Szatanie? Ola Boga. Powiedział, zejdź za mnie. Schowaj się za mną. Sprowadził go do pionu, do szeregu. Nie zgrywaj bohatera. Bo może dzień, może dwa uda ci się wytrwać w postanowieniu. Ale czy przez całe życie? O własnych siłach? Mam wątpliwości. Schowaj się za mną. Bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku. Jezus, który idzie za grzesznikiem, aż go znajdzie. To jest prawdziwy obraz Boga. który szuka. Drodzy, myślę, że trzeba nam to sobie uświadamiać, że taki jest Bóg. Bóg nie robi tak, jak my nieraz myślimy, czy nasi bliscy. Skoro Bóg jest, to dlaczego On to pozwolił? Dlaczego mnie spotyka taka choroba? Dlaczego mój ojciec zostawia matkę i idzie do jakiejś innej lafiryndy? Dlaczego? To samo pytanie zadawali więźniowie w obozie Auschwitz. Mieszkam 4 km od tego miejsca. Pytają, jeżeli On jest, oni nie dopuszczali. Widzieli, że Go nie ma. Bo skoro byłby, dlaczego pozwolił, żeby człowiek człowiekowi robił takie rzeczy? Dzisiaj pewnie usłyszymy o Andrzeju Boboli, któremu w sposób bestialski odebrali życie. Pytanie, czy to robi człowiek? A co robi Bóg, by tak nie było? I świadkowie opowiadają, że Bóg był. Właśnie Bóg był w tych miejscach. Gdy Maksymilian Kolbe umierał w głodzie, z głodu w bunkrze, On właśnie tam był. Co Maksymilian robił? Wzbudzał w nich wiarę. Modlił się z nimi. Bruno Borgowicz zeznaje, więzień, który przychodził do celi i wyciągał tych, którzy już umarli, zeznaje, że z tej celi było coś dziwnego. Odchodziły modlitwy, śpiewy, różaniec. Owszem, z każdym tym coraz słabszy, bo wypadali ludzie, umierali. Z innych cel odchodziły przekleństwa na Boga, na Kościół, na księży, może nawet i na rodziców, bo gdyby ich nie urodzili, nie musieliby cierpieć. Ale On, dzięki Jezusowi, bo komu? Dzięki Jego Matce Niepokalanej, której zawierzył, dla której chciał być starty na proch, a więc wyniszczyć się. To oni dali mu tą siłę. Jaki z tego wniosek dla mnie, siedzącego w tej kaplicy, w tym miejscu? Cokolwiek w życiu będzie mnie spotykać, wiedz, że Jezus jest z tobą. Wiedz, że On cię nie zostawi. Mimo, że może Go zostawiasz przez grzech, On cię nie opuści. On pójdzie z tobą wszędzie, do tych slumsów. Pokazują to święci. Teresa z Kalkuty, matka Teresa z Kalkuty, gdzie poszła do slumsów, do ludzi cuchnących. Można byłoby tu mnożyć przykłady. To robi Pan Bóg z człowiekiem, jeśli pozwolę mu. Jeśli powiesz mu tak, Panie, nie wiem jak Maksymilian przed obrazem powiedział, chcę walczyć dla Ciebie, ale nie wiem jak. Maria dała mu narzędzia. Módl się tak. Nie czekaj, aż spadnie z nieba. Pokaż swoją gotowość. Gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Jezus dołącza tą owcę do stada. Dlaczego bierze ją na ramiona, a nie bierze ją za rączkę? Nie wiem, wiąże ją wokół głowy, wiąże linę i proszę bardzo, i ciągnie ją. Bo ona już może nie ma siły. Bo może ona już dawno straciła jakieś nadzieje. I resztkami sił Jezus tę nadzieję, ten płomień, tą iskrę, którą wczoraj widzieliśmy na nabożeństwie, rozdmuchał. Bierze z radością na ramiona. I tu takie świadectwo. Spotkałem takie małżeństwo, które bardzo fajnie z nimi się zaprzyjaźniłem. Bardzo naprawdę sympatyczni ludzie. I co się okazuje, że chcieliśmy nawet ich zaprosić do mojego kościoła, ale oni uznali, że nie chcą. I tak w mega skrócie okazało się, że dostaję telefon. Wpierw przychodzi do mnie jego żona i mówi, ojcze, mój mąż będzie do ojca dzwonił. Ale to już koniec, żeby ojciec wiedział. No to rzeczywiście, przychodzę, zanim wróciłem do pokoju, to był po mszy świętej, patrzę już SMS, jest, proszę o kontakt. No co, zadzwoniłem do niego. On mówi, jestem ten na ten. Proszę ojca, proszę mi pomóc. Żona chce ode mnie odejść. Tak przewijając, bo w szczegółach jest to po prostu istnie, widzę, że to jest działanie Pana Boga. Okazało się, że pojechałem tam, zapytałem, zadzwoniłem pierwsze do niej, czy ona się wyraża zgodę, zgodziła się. Słuchałem przez 2 godziny, jak człowiek może z nienawiścią do drugiego człowieka Nawet wiecie o co? Nawet o to, że on pojechał kilkadziesiąt kilometrów po poście. To robi grzech. I sytuacja skończyła się tak, że wyprowadzili się od siebie. I wyobraźcie sobie, że on napisał SMS-a, że już to koniec, dziękuję za pomoc. Z nią też rozmawiałem ponad godzinę. Nie ma szans i tak dalej. Ja cały czas jakoś tak czułem w sercu, że to Pan Bóg ma coś dla tego. Odprawiłem wigitencję, Eucharystię i napisałem, że dzisiaj właśnie modliłem się za Was na mszy świętej. Bardzo chętnie się, jakbyście mieli siłę, spotkam się. Po czym tydzień później, ojcze, czy może ojciec podać jakąś dobrą poradnię? Okazuje się, że napisał on, ojcze, dzisiaj mnie przytuliła. Chyba jest lepiej. Mieszkali daleko od siebie. Jakimś cudem się spotkali. Ona go przytuliła. Dwa tygodnie później poszli do pierwszej poradni. A w międzyczasie jeden z naszych braci pyta, ty widziałeś? Ja mówię, co? No to małżeństwo, w ogóle nie dodałem, że on w ogóle do kościoła nie chodził. Był anty. Widziałeś to małżeństwo? Było razem w kościele? I ludzie za nim płakali. Ja mówię, no ale to czemu płakają? Bo całą mszę trzymali się za ręce. Drodzy, chcę powiedzieć, że w tym kontekście, że Jezus bierze z radością na ramiona i cieszy się z tego, który się nawraca, chcę powiedzieć to, że tak jest. Że człowiek szuka oparcia nie gdzie indziej, ale w kościele. Owszem, szuka wśród lekarzy, psychologów, psychiatrów, jak trzeba. Oni po to są. Ale najczęściej bywa tak, że szuka w kościele. Szuka w miejscu jedności. W miejscu, gdzie wszyscy za wszystkich modlą się. Jest to też obraz dla nas po to, byśmy wiedzieli, gdzie szukać, gdy pogubimy się. I niepokalana. Jest taki fragment, który mówi o tym, że 12-letni Jezus udaje się z rodzicami do Jerozolimy i tam Jezus gubi się. To znaczy nie on się zgubił, ale to rodzice go zgubili, Maria z Józefem. Okazuje się, że idą przez 3 dni, okazuje się, że Jezusa nie ma wśród nich i zaczynają go szukać. Zaczynają go szukać wpierw wśród krewnych. Szukają go wśród znajomych. I bezskutecznie. Co ten fragment do nas mówi? My też szukamy wśród kolegów, wśród znajomych, wśród krewnych, a więc bliskich w rodzinie. I nie znajdujemy. Szukamy Jezusa, szukamy pomocy dla siebie. I niestety bywa, że nie znajdujemy. Drodzy, zobaczcie, jestem przekonany, że tych, którzy odeszli od Boga, którzy teraz może ćpają, którzy teraz może piją, którzy teraz, gdy się rozpoczynają wakacje, jeżdżą pod namioty niekoniecznie, myślę, możemy sobie dośpiewać. To są ci, którzy nie znaleźli pomocy. Którzy, gdy mieli pytania, nikt na nie nie odpowiedział. Nikt na nie nie potrafił odpowiedzieć. Kolejna dla nas nauka i modlitwa. Patrzą na nas. Jak wrócicie, powiedzą, tak, była na rekolekcjach, a co teraz robi? Na wsiach szczególnie tak jest, na małych miejscowościach. Nie chodzi, by pokazywać kogoś, kim się nie jest, ale by zmieniać swoje życie. W zestawieniu z Bogiem. Maryja szuka go 3 dni i znajdują go. Gdzie go znajdują? W kościele. Wśród świątyni. Ale Maryja też pokazuje nam, w jaki sposób go szuka. Zadaje mu pytanie tak. Czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Z bólem serca. Czy tak szukam Boga? Czy tak pragnę go w swoim sercu? Chciałbym. Ja bym chciał. Jak Maryja z bólem serca szukać? Ona nie zgubiła go w sposób duchowy, ale ten obraz pokazuje nam, jak my mamy szukać. I wy go szukacie. Ja jestem o tym przekonany. Choć może ktoś pomyśli, że wasze postępowanie może jeszcze o tym nie świadczy. To, że tu jesteście, to, co wczoraj powiedzieliśmy na początku, jest to łaską, że tu jesteście. Łaską, że odpowiedzieliście na to wyzwanie. Mogliście na tysiące, jak na nie miliony sposobów spędzić ten czas. Choćby dzisiaj dłużej pospać. Kto to widział normalny pierwszy dzień wakacji spać do 7? No to trzeba być w ogóle już kosmonautą. No więc właśnie. Jest w nas to pragnienie. Chociaż nie wiemy, że ono jest. Niech ta przypowieść o zagubionej owcy będzie dla nas takim rachunkiem, będzie dla nas takim miejscem, w którym lustrem, w którym się przyjrzymy.